skala, w jakiej humanistyka w powojennej Polsce została porażona przez marksizm, jest niewyobrażalna. Filozofia, historia, teoria literatury, socjologia, psychologia, politologia, teoria prawa, to wszystko są dziedziny, które komuniści starali się całkowicie sobie podporządkować, zarówno w sensie personalnym, jak i ideowym. Wytworzyła się swoista mentalność i swoisty język. Wydawano tysiące, setki tysięcy, miliony egzemplarzy książek i periodyków, podręczników i poradników przepalonych marksizmem. Spadały na młodzież i dorosłych, na uczniów i studentów, na urzędników i kierowników, dziennikarzy i nauczycieli, strażaków i milicjantów. Jednych indoktrynowano brutalnie, jak choćby żołnierzy i kadrę oficerską Ludowego Wojska Polskiego, którym w całości od nowa meblowano głowy, zwracając szczególną uwagę na to, by oderwać ich od wiary i kościoła. Innym fundowano subtelne dociekania naukowe, choć cel pozostawał ten sam – zrazić do katolicyzmu i do polskiej tradycji. Porównać marksizm do kwaśnego deszczu to za mało, raczej do azbestu, który po dziś dzień widzimy na dachach polskich domów i którego opary ciągle są trujące. A choć mało który z żyjących marksistów przyznaje się dziś jawnie do marksizmu i własnych dzieł, to przecież scripta manent, co napisane, pozostaje. Można pójść do biblioteki, wypożyczyć i poczytać. Istotnym elementem marksizmu był swoiście pojęty historyzm, na który składały się następujące elementy. Uczłowieczenie małpy dzięki pracy, pierwotny komunizm, walka klas, zwycięstwo komunizmu. Zadaniem naukowców różnej maści było albo udowodnienie którejś z tych tez, albo odwoływanie się do nich jako już udowodnionych. Oczywiście nie mogło brakować cytatów i odnośników do dzieł klasyków marksizmu, takich jak sam Marks czy jego kompan Engels. Nie mogło brakować swoiście marksistowskich wyrażeń lub sformułowań, takich jak walka klas, burżuazja, katolicka reakcja i tak dalej. W poszczególnych krajach marksizm miał też swój lokalny koloryt, którego wydobycie sprzyjało wiarygodności prowadzonych analiz. W przypadku Polski marksistowski klucz do jej historii był prosty. Walka klas toczyła się między szlachtą i chłopstwem. Szlachta to byli feudałowie, a chłopstwo to były ofiary ucisku. Sojusznikiem szlachty był Kościół katolicki, a sojusznikiem chłopów byli innowiercy. Wniosek nasuwał się sam. Dopiero upadek szlachty i kościoła pozwala na wyzwolenie chłopa z ucisku i zapanowanie sprawiedliwości społecznej. Należało znaleźć odpowiednie fakty i cytaty, aby taką wizję udowodnić. Co oczywiście nie było aż takie trudne, jeśli ktoś był biegły w posługiwaniu się tekstami źródłowymi. Takim właśnie kluczem do polskiej historii operuje w swoich publikacjach Janusz Tasbir. Gdyby nie pierwsze artykuły z lat 50., trudno byłoby się domyślić, że jest to klucz marksistowski, ponieważ z biegiem czasu, wraz ze zmianą atmosfery ideologicznej, jego język podlegał modyfikacji i retuszom. Chociaż nie do końca. Być może dlatego dorobek tego autora, nawet ostatni był i jest dla wielu Polaków interesujących się historią własnej ojczyzny, po prostu niestrawny. Marksizmu, jeśli ktoś w to uwierzył, nie da się do końca zatuszować, bo to jest piętno, które pozostaje na całe życie, pozostaje w mentalności i w języku. A Tasbir wprost spijał Marksa i to po rosyjsku. Dziwna nadgorliwość, bo można zrozumieć odwoływanie się do dzieł oryginalnych, a więc pisanych po niemiecku, ale żeby po rosyjsku? Tymczasem w artykule Echa walk klasowych XVI wieku w polskiej opinii szlacheckiej z 1952 roku Tasbir informuje czytelnika, że przytoczony przezeń cytat znajduje się w Kapitale Marksa wydanym w Moskwie w 1949 roku i że w języku rosyjskim jest to strona 615. Znaczący ukłon. A jaki to cytat? Bardzo ciekawy. Marksistów zawsze denerwowało to, że kościoła nie da się tak po prostu wpisać w schemat walki klasowej, bo Kościół, Tasbir dodaje od siebie jak zawsze, tak i teraz, umiał tworzyć, cytujmy, swoją hierarchię z najlepszych głów ludu, nie zwracając uwagi na stan, pochodzenie i zamożność. No właśnie, co z tym zrobić? Tasbir pisze z oburzeniem. Cytujmy, ludzie ci, pochodzenia innego niż szlacheckie, za cenę doczesnej kariery czy wiecznego zbawienia służyli interesom wrogiej klasy, zdradzając te, z której wyszli. Mamy tu esencję marksizmu w pigułce. Chłop polski, zamiast mordować szlachtę czy burzyć kościoły, jak to miało miejsce w krajach objętych wojnami religijnymi, pozostaje katolikiem, a co zdolniejsi robią nawet kościelne kariery. Dla marksisty jest to nie do pojęcia. Zdrada, i to jeszcze w imię wiecznego zbawienia. Z cytowanego artykułu możemy się dowiedzieć, że kardynał Hozjusz był to wódz obozu katolickiego i że akt Konfederacji Warszawskiej był podyktowany wspólnym interesem klasowym szlachty różnych wyznań. Co za język, co za polor, jaka głębia myśli. Kolejne artykuły i książki przynoszą nowe kwiatki, ale to już temat na inny felieton. Na zakończenie warto tylko przypomnieć, że wspomniany tu autor był przez 10 lat, do początku roku 2007, szefem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, a więc zarówno w trzeciej, jak i czwartej RP. Współdecydował o tym, kto otrzyma habilitację, a kto profesurę belwederską. To jest kariera. Tyle, że kluczem do niej było wyznanie wiary marksizmu. Musimy powoli robić remanent stanu, w jakim znajduje się polska nauka. To nam wiele wyjaśni.